34 rozdział Księgi Izajasza. Bardzo trudny rozdział, dziwny rozdział. Najchętniej by się go pominęło. Nie wiem, czy ktokolwiek kiedykolwiek mówił kazanie. Na pewno ktoś kiedyś mówił kazania z tego fragmentu. Aczkolwiek nie jest to miły fragment do rozważania. Jeżeli cokolwiek czytamy tam o Bogu i dowiadamy się o Bogu, to o Jego gniewie. To o Jego gniewie. Miałem go zatytułować po prostu Spór z Syjonem, ale rozwinąłem to, żeby było więcej wiadome. Wszyscy mają słuchać Edom przykładem wylania gniewu Bożego za spór właśnie z Syjonem. I to widać bardzo wyraźnie w wierszu 8. Jeżeli czytamy, rozważamy, to chcemy widzieć sens tego, co czytamy. Więc w wierszu 8 jest napisane: bo jest to dzień pomsty Pana, rok odwetu za spór z Syjonem. Prawie każde słowo jest dziwne. I dzień pomsty, że to jest dzień pomsty Pana, że to jest rok odwetu. Jeżeli odwet, to za coś i za co? Za spór z Syjonem. Jaki spór z Syjonem? O co może chodzić? Jeżeli chodzi o samo słowo spór, nawet sprawdziłem sobie w Biblii, gdzie to słowo występuje, w jakich kontekstach. Więc były tam różne sprawy sporne między ludźmi, jakie miały miejsce. Bardzo często w psalmach użyte jest takie sformułowanie, jak po prostu jest powiedziane: ty znasz moją sprawę. Albo ty wstawisz się w związku z moją sprawą. Także nie milcz w związku z moją sprawą, którą mam jakąś pilną, trudną do rozstrzygnięcia. Tyle. Więcej to specjalnie nie wniosło do mojego rozważania. Gdy patrzymy na całość, widzimy też dwie rzeczy na początku i na końcu. Zbliżcie się narody, aby słuchać. Ludy, słuchajcie uważnie, niech słucha ziemia. Trzy razy słuchać, słuchać, słuchać. Tak? Narody, ludy, ziemia. Wszystko, to, co ją napełnia. Okrąg ziemi, wszystko, co na niej wyrasta. Mamy słuchać. Na samym końcu, też jest powiedziane, 16 wiersz, badajcie pisma i czytajcie, żadnej z tych rzeczy nie brak. Wszystko, co było powiedziane, to się wypełniło. Tak? Bóg jest wierny swojemu słowu. Bardzo ważne przesłanie. Ale między tym, to co czytamy, drugiego wiersza czytamy, że rozgniewał się Pan na wszystkie narody, jest oburzony na całe ich wojsko, obłożył je klątwą albo skazał i przeznaczył na rzeź. I wymienione jest to wszystko, co tam się będzie działo. Wiersz 5, bardzo ważny, i 6, który nam będzie potrzebny w tym dalszym rozważaniu, takim szerszym rozważaniu. Gdyż mój miecz zwisa z nieba, oto spada na Edom i na lud obłożony przeze mnie klątwą. Miecz Pana ocieka krwią, pokryty jest tłuszczem krwią jagniąt i kozłów, tłuszczem nerek baranów, gdyż krwawą ofiarę urządza Pan w Bosra i wielką rzeź w ziemi edomskiej. I tak dalej, aż przesiągnięta ziemia krwią. I jeszcze raz powiedziane właśnie w wierszu 8, to jest dzień pomsty za spór z Syjonem. W wierszach od 9 do 15 właściwie tylko wymienione są rzeczy, które dla nas są aż trudne do zrozumienia. Generalnie są tam nieczyste zwierzęta i obraz takiego spustoszenia, zniszczenia, nieczystości, który dotknie Edomu. Czyli ogólnie narody, ale tu w szczególności Edom. Pierwszy raz powiedział Izajasz o nich w 11 rozdziale, jeszcze później powie o nich w 63 rozdziale i tylko tyle. I tutaj. I tutaj dwa razy jest wspomniany właśnie ten Edom. Cóż to z tym Edomem? Tak? Czego możemy nauczyć się? Jakaż tu lekcja jest? Nie ma tu żadnych pięknych, wzniosłych słów, jaki jest Bóg, jaki jest wspaniały i tak dalej. Sąd, sąd, sąd. Miecz ocieka krwią. Miecz wręcz jest najedzony mięsem i ofiarami. Straszne słowa. Straszne słowa. Nie takich słów lubimy słuchać, kiedy słuchamy kazania. Ale takie jest tu napisane i to jest ważne i czegoś możemy się nauczyć z tego rozdziału i zaraz to zrobimy. Myślę, coś jeszcze miałem powiedzieć, chyba to na razie wszystko. Więc tak. Zacznijmy od w ogóle, skąd się wziął Edom? Kogo potomkami są Edomici? Ktoś wie? Ktoś wie potomkami Ezawa. Ezaw był bratem Jakuba, tak? Tegoż właśnie Izraela, którego imię zmieniono na Izrael. Ezaw był bratem Jakuba. Jeżeli tylko sobie przypomnimy taką ciekawostkę, to gdzieś tam na marginesie, to Piotr to mój często zauważa takie ciekawostki, ale jest taka ciekawostka, że pamiętamy jak w raju jeszcze jest upadek człowieka i później jest ta pierwsza przepowiednia ratunku i ona tak dziwnie też brzmi, że ono, ten wąż, co zrobi? Ukąsi cię w piętę, a ty zdepczesz mu głowę. Ukąsi w piętę. Tutaj, jeżeli mówimy o właśnie Jakubie i Ezawie, jest taka ciekawostka, że kiedy rodzą się, to co się dzieje? Ezaw trzyma Jakuba za piętę. Taka ciekawostka tylko. Nie wyciągam z tego wielkich, jakichś niesamowitych wniosków. Niemniej jednak, widać tutaj, że ten Ezaw, Edom, zawsze był wrogiem. Zawsze był wrogiem tego Bożego ludu. I tak to właśnie zobaczymy zaraz w następnych slajdach. Tak? Możemy iść do następnego slajdu. 27 rozdział pierwszej Księgi Mojżeszowej. Czytamy takie słowa. Ezaw znienawidził Jakuba z powodu błogosławieństwa, które otrzymał od ojca i taki powziął zamiar. Gdy nadejdą dni żałoby po moim ojcu, zabiję mojego brata Jakuba. Pamiętamy, o co chodziło? Ezaw to był bardziej taki męski, owłosiony, dzikus troszeczkę. Był rudawy prawdopodobnie, stąd ta nazwa Edom. Lubił polowanie. Jakub był taki mamin synek, troszeczkę siedział przy mamie. Mama usłyszała, jak ojciec planuje udzielić błogosławieństwa. To była niezmiernie ważna kwestia, jeżeli chodzi o patriarchów. Abraham, Izak. Izak teraz miał przekazać błogosławieństwo. Błogosławieństwo miał przekazać swojemu synowi pierworodnemu. Tak? Pierworodnemu. I miał to być właśnie, bo pierwszy wyciągnął rękę Ezaw. Pierwszy był tam Ezaw i on miał otrzymać to błogosławieństwo. Mama to usłyszała. W tym czasie, gdy Ezaw poszedł polować, ona przygotowała swojego syneczka Jakuba, przystroiła go, ubarwiła i tak dalej, że wyglądał jak Ezaw. Tak? Ojciec był niewidomy, Izaak był niewidomy, więc nie dowidził dokładnie, kto to jest. Mówi, no pachniesz mi, wyglądasz jak inaczej niż tak, jak to powinno być. Dotykał go po rękach, mama skórki mu tam dała, na ręce obłożyła go, żeby cała ta sztuczka się udała. Trudno powiedzieć z naszej perspektywy dzisiejszej, czy to w ogóle było potrzebne, czy Pan Bóg by sobie bez tego poradził. No tak to mama wymyśliła. To doprowadziło do tego, że rzeczywiście Jakub otrzymał to błogosławieństwo. Przychodzi Ezaw, jest rozczarowany, jest wściekły właściwie. Myśli Ezaw, że błogosławieństwo całe to jest bogactwo. I to jest jeden z tych problemów, które Ezaw ma i widać, że w nim nigdy nie było tego Bożego zamysłu. Jest taki moment, kiedy później Jakub wraca po długiej tułaczce, 21 lat go nie było, wraca do domu, ma się spotkać właśnie ze swoim bratem, a ten brat dyszy właściwie taką chęcią zemsty. 400 ludzi bierze ze sobą na spotkanie ze swoim młodszym braciszkiem, tak? Cóż się może stać? Jakub z trwogi właściwie dzieli całą swoją rodzinę, cały swój obóz, bo nie wracał tylko z żonami i z dziećmi, tylko w ogóle z całym dobytkiem wracał, więc najpierw sługi, jedne, drugie i tak wszyscy mają witać i spotykać właśnie tegoż Ezawa. Jest taki moment, pyta się Ezaw, czyje to jest? Tak? On mówi, sługi twojego Jakuba. I później Jakub mówi, że ja ci chętnie to wszystko oddam. A mówi, nie, mam wszystkiego pod dostatkiem, spoko. Tak jakby chciał powiedzieć, właściwie to błogosławieństwo to tam mi tam już niepotrzebne. Ja i tak jestem panem, i tak jestem królem, i tak rządzę, i tak mam Bóg. Pomylił błogosławieństwo z bogactwem. To jest bardzo poważny i podstawowy błąd Ezawa. Ezaw miał wszystkiego pod dostatkiem. Niczego mu nie brakowało. Dzięki Bogu, że Bóg ten jego gniew zmniejszył, uśmierzył i rzeczywiście nie doszło do żadnego rozlewu krwi. Spotkali się jak bracia, pożegnali się jak bracia, wszystko jest okej, poszli sobie dalej. Niby, tak? Niby wszystko było okej. Ale tak naprawdę ten potomkowie Edomu, na to można odnieść wrażenie, jakby tata im nieustannie opowiadał, jakiego to miał wrednego braciszka. Tak? Takie można odnieść wrażenie, ponieważ wszyscy potomkowie jego, tego Ezawa, czyli Edomici, no, nieustannie mieli wrogość w sercu do właśnie Izraela, bo tak później Jakub został nazwany Izrael i tak się nazywało cały ten lud nazywał się Izrael. I jest pewien moment, kiedy oni idą, to już jest oczywiście czasy patriarchów, minęło sporo lat od tych czasów patriarchów. No, potomkowie, tak, Jakuba trafiają do Egiptu, tam się rozmnażają. Pamiętamy, tam się rodzi się Mojżesz. Mojżesz wyprowadza ten cały lud z Egiptu. Mamy tą mapkę tam. No, uciekło troszkę, ale widać mniej więcej. Wychodzą z Egiptu, idą przez Półwysep Synajski, tam w dół, mniej więcej, dochodzą do zatoki Akaba, tam w górnym rogu. To dzisiaj jest taki skraweczek też, do którego Izrael sięga. Tam końcówka, taka nóżka sięga właśnie do tego momentu. I szli później tam, jakby zrobił taką pętelkę, tam Kadesz, i później jest właśnie góra Hor, mamy tam napisane, od góry Hor, szli w kierunku Morza Czerwonego, widzimy? To jest absurdalne, widzimy? Czyli musieli z powrotem iść w dół. Dlaczego? Bo im Edomici stanęli na drodze. Edomici ich nie przepuścili. Oni chcieli iść stamtąd, tam gdzie jest Mount Hor, tam gdzie ma ta góra Hor, chcieli iść po prostu prosto do siebie, że tak można powiedzieć, tam do ziemi wyznaczonej. A musieli z powrotem iść tam do Morza Czerwonego, Zatoki Akaba, i dopiero stamtąd szli dalej. To proste jakieś takie zwyczajne, historyczne wydarzenie. Ale to nie koniec. Oni ciągle mieli na pieńku ze sobą. Ciągle w jakiś sposób albo byli podwładnymi, albo wyrywali się spod władzy Izraela. Skoczę dużo dalej, bo tak, może tak, powiedzmy tak, za czasów Dawida byli zupełnie podlegli. Byli zupełnie podlegli, płacili lenno tak zwane. Były też makabryczne rzeczy, które tam się działy, i to jest w Biblii opisane bardzo wyraźnie. Na przykład jest tam Joab i pół roku tam pracuje, tak? Wybijając wszystkich mężczyzn do nogi. Ilu się da? Wybijając ich. Także to są makabryczne sceny z życia i Izraela, i Edomu. Także wcale się nie musimy dziwić, tak? Jeżeli my pamiętamy, co się działo w naszych wojnach, tak? Kto kogo wybił, ile wybili i tak dalej, i to dzisiaj jest przypominane, no to gdzieś tam w sercu niestety rośnie taka zadra, tak? Oni nam to zrobili, tak? Nie wymieniam tu żadnych nacji. To gdzieś tam zostaje, tak? W naszym sercu, że coś takiego działo się w mojej rodzinie. I tak było między tymi dwoma narodami. Przychodzi do czasów, powiedzmy, już po Dawidzie, są czasy, powiedzmy, już tych proroków. Izajasz zapowiada, ponieważ no niestety i królowie, i cały naród postępowali bezbożnie. Dlatego prorocy nieustannie ich napominają. Nieustannie. Te wszystkie wyrocznie, które tutaj czytamy, właściwie do tego 34, na tym się kończy, bo 35 rozdział będzie bardzo ładny, bardzo pozytywny, aż się chce go czytać, 35. Od 36 będzie troszeczkę narracji, a potem znowu już będzie taka księga nadziei, tak? Jeżeli mówimy o księdze Izajasza. Ale do tej pory było sporo smagania. Ciągle było takie biada, 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 biada. Takie przestrzeganie. I teraz uwaga. Po Izajaszu naród rzeczywiście idzie do niewoli babilońskiej. I jak wiemy, nie wszystkie psalmy napisał Dawid. I oto jest jeden z tych psalmów. Widzicie, przeczytała 139. Ja myślę, że one też były jakoś tak grupowane właśnie. Tam końcówka 139 jest też taka nieładna, taka nie pasuje nam za bardzo, kiedy mówi o tym, nienawidzę wszystkich moich wrogów. Panie Boże, Ty widzisz. I to spójrz na to, jak ja nienawidzę moich wrogów. No tak nie powinno się mówić dzisiaj, tak? To takie jest dzisiaj niepolityczne za bardzo. Niemniej jednak ten akcent nieustannie się pojawia w Biblii. Nieustannie. I od tego nie możemy uciec i nie uciekniemy. Więc sięgnijmy troszeczkę wcześniej do psalmu 137. Makabryczny psalm. Nie wiem, na jaką okazję go czytać. Przynajmniej nie w całości. No ale przeczytam tylko te przyzwoite części tego psalmu. Psalm 137. Więc to mówi tak, nad rzekami Babilonu, czyli to już jest po uprowadzeniu. Nie wszystkie psalmy były napisane przez Dawida. Tak? Dawid to jest około 1000 roku, a to jest dużo później, kiedy są, to jest 586 rok, jak tam napisałem. Z tamtego okresu może pochodzić ten psalm. Kiedy są nad rzekami Babilonu, czyli są uprowadzeni do niewoli, czyli wszystkie te przestrogi proroka Izajasza poszły na marne. Można powiedzieć, tak? Z wyjątkiem tego, że my dzisiaj to czytamy i możemy wyciągnąć lekcje dla siebie i miejmy nadzieję, że to nie pójdzie na marne. Więc mówi tam nad rzekami Babilonu siedzieliśmy i płakaliśmy, kiedy wspominaliśmy co? Syjon. Siedzieliśmy nad brzegami Babilonu i wspominaliśmy Syjon. Co to jest Syjon? To nie jest Synaj, to jest Syjon, to jest Jerozolima, tak? To jest Jerozolima. I dalej, 136, 137, otwieram pomału i mówię. Bo co, pożądali od nas słów pieśni, ci, którzy nas wzięli w niewolę, a ci mięscy nasi radości. Śpiewajcie nam jakąś pieśń Syjonu. Jak mamy śpiewać? Na obcej ziemi? Jeśli mogę cię zapomnieć, Jeruzalem, niech ustnie moja prawica. Niech przylgnie język mój do podniebienia, jeśli bym nie pamiętał o tobie. Jeśli bym nie wyniósł Jeruzalemu nad największą radość moją. Tak wspominają tutaj Jerozolimę. To nie było tylko tęsknota tamtych ludzi z tamtego okresu, to była zawsze tęsknota tego ludu. Jeżeli ktoś oglądał czy czytał dokumenty dotyczące tego, jak sprowadzano to już w naszych czasach, przepraszam, sprowadzano Żydów czarnoskórych, ciemnoskórych z Egiptu i z tamtych okolic dalej. Tak? Sprowadzano ich do Izraela. Oni właśnie to samo mówili. Nie mogli się doczekać, że my zobaczymy Syjon. Bo najpierw byli w obozach przejściowych. Takie trudności były z tym, żeby tam dotrzeć. Ale zobaczyć Syjon. To było ich największe marzenie. Zobaczyć Jerozolimę. I tu mamy taką ciekawostkę przy okazji. Właśnie ten siódmy wiersz. Pamiętaj, Panie, czyli tak mówi to o Babilończykach, ale nagle wspomina o Edomie. Pamiętaj, Panie, synom Edomu, dzień Jeruzalemu, gdy wołali zbóżcie, zbóżcie je aż do samych posad. Generalnie zwraca się do córki babilońskiej, ale przy tym prawdopodobnie mieli udział właśnie inni. Oni byli bici przez Babilon, a prawdopodobnie Edomici do tego, w jaki sposób się przyczynili. Zbóżcie, zbóżcie je aż do samych posad. I mówił, pamiętaj, Panie, synom Edomu, albo przypomnij synom Edomu, co oni nam wtedy zrobili. Żeby nie było, że to tylko jest takie ludzkie patrzenie na Boga. Spójrzmy, jak w 5 Mojżeszowej, następny fragment, 5 Mojżeszowa, 32 rozdział, jak sam Bóg przedstawia się nam. Przedstawia się Mojżeszowi, przedstawia się Izraelowi i nam. Jak Bóg się przedstawia? To jest poważna sprawa. Mówi tak, 32 rozdział od 35 wiersza. Pomsta do mnie należy, ja odpłacę, do czasu, gdy zachwieje się noga ich, gdyż bliski jest dzień ich klęski i śpieszą się ich przeznaczenia. Gdyż Pan upomni się o prawo ludu swego. Ulituje się nad sługami swoimi, gdy zobaczy, że znikła siła i że nie ma wojownika ani wolnego. Następny fragment. I powie, gdzież są bogowie ich? Skała, na której polegali. Którzy tłuszcz rzeźnych ofiar ich zjadali i wypijali wino z ich ofiar i z płynów. Niech powstaną, niech pomogą wam, niech będą wam osłoną. 39 wiersz. Patrzcie teraz, że to ja jestem, a oprócz mnie nie ma Boga. Ja pozbawiam życia i ja darzę życiem. Ja ranię, ja leczę. I z ręki mojej nikt nie zdoła się wyrwać. 40 wiersz. Gdyż podniosę ku niebu rękę moją i powiem, ja żyję na wieki. Gdy wyostrzę miecz mój błyszczący i sąd podejmie moja ręka, wywrę zemstę na moich wrogach i odpłacę tym, którzy mnie nienawidzą. To jest ten moment, do którego chciałem nawiązać. Zwróćcie uwagę jeszcze raz w tym psalmie, w Izajasza 34 rozdziale. Pan Bóg do tego bardzo wyraźnie nawiązuje. Tak? Wyostrzę swój miecz błyszczący, sąd podejmie moja ręka, wywrę zemstę na moich wrogach, odpłacę tym, którzy mnie nienawidzą. Bóg ewidentnie faworyzuje, sprzyja swoim wybrańcom. A ci, którzy są im przeciwni i zawsze tacy byli, gdzieś czasami nam się to zdarza zapomnieć, szczególnie kiedy żyjemy w takim pokoju i spokoju, nam się zapomina nam się, że żyjemy w czasach wojny tak naprawdę. Tak? Zawsze to było. Kiedy tylko Adam zgrzeszył, pierwsza historia, jaką mamy, Kain i Abel. Tak? I później przez cały czas czytamy o wrogości, aż do momentu napiętrzenia się tego, że jest tylko jeden sprawiedliwy człowiek, Noe. Nie, wszyscy są do wytracenia. Wszyscy do wytracenia są. I Bóg jest poważny w tym, co mówi, i Bóg mówi na serio. I to zwiastowanie tego dzisiejszego fragmentu 34 rozdziału mówi, ja to na serio powiedziałem. To się stało i to się stanie jeszcze raz. Ja jestem Bogiem pomsty. Jak my powinniśmy na to patrzeć? Zaraz do tego dojdziemy, ale skończmy jeszcze jeden fragment. 42, 43 wiersz. Krwią upoję strzały moje, a miecz mój naje się mięsa, krwią poległych i pojmanych, znieczesanych głów wrogów. Wysławiajcie narody, lud jego, gdyż pomści krew sług swoich i zemstę wywrze na wrogach swoich, ale ziemię swoją i lud oczyści z grzechu. Niesamowita obietnica, która wygląda makabrycznie znowu według naszych standardów takiej poprawności, takiej wiecie, no, że wszystko Pan Bóg powinien być kochany, miły, dobry i zawsze dobrze robić wszystkim ludziom. Tak? Tak nie jest. Tak nie było, nie jest i nie będzie. I nie będzie. Ale zwróćcie uwagę, że to jest powiązane, wysławiajcie. Powiązane z pieśnią chwały. I do tego wrócimy na koniec dzisiejszego rozważania. Bo co? Bo Pan pomści. Bo Pan wywrze zemstę. Ale ziemię swoją lud oczyści z grzechu. I to jest obietnica. Obraz z jednej strony jakby makabryczny, a z drugiej strony, kiedy Boże dzieci czytają, mówię, Pan ujmie się za moją sprawą. Bóg nie jest głuchy. Bóg nie jest ślepy. Bóg nie jest nieudolny. Naprawdę w Jego ręku leży cała historia, nie tylko świata, ale mojego życia również. Od początku do końca. Nawet każdy włos na głowie jest policzony. Wszystko. Wszystko jest pod Jego kontrolą. I dochodzimy do takiego pytania, bardzo ważnego. Czy Bóg dotrzymuje słowa? Otwórzmy list do Rzymian, 9 rozdział. Też znowu fragment, który bardzo niechętnie czytamy, niechętnie do niego się skierowujemy i nieraz piruety wyrabiają teologowie, żeby ominąć to, co tu jest naprawdę napisane. 9 rozdział, 13 wiersz wypisałem na tablicy, ale oczywiście można zerknąć wcześniej, co się dzieje. W 6 wierszu, 9 rozdział, 6 wiersz, list do Rzymian. Mówi bardzo wyraźnie, albowiem nie wszyscy, którzy pochodzą z Izraela, są Izraelem. Jeszcze raz. Nie wszyscy, którzy są z Izraela, są Izraelem. Nie każdy, który narodził się z Abrahama, jest jego dzieckiem tak naprawdę. Bo mówi bardzo wyraźnie w 7 wierszu, od Izaaka zwać się będzie potomstwo twoje. 8 wierszu tłumaczy. To znaczy, że nie dzieci cielesne są dziećmi Bożymi, lecz dzieci obietnicy liczą się za potomstwo. Tak? Rzeczy Starego Testamentu to tylko cienie rzeczy przyszłych. Rzeczywistością jest Chrystus. I dalej mówi tak, tłumaczy jeszcze raz o Sarze, jak ona miała mieć dziecko, a później idzie dalej właśnie do Rebeki, 10 wiersz, dotyczy to również Rebeki, mówi, która miała dzieci z jednym mężem, praojcem naszym Izaakiem, podkreśla to. Tak? Albowiem, kiedy one jeszcze się nie narodziły, ani też nie uczyniły nic złego lub dobrego, aby utrzymało się w mocy Boże postanowienie czego? Wybrania. To jest tak niepasujące dzisiaj. My koniecznie chcemy mieć swoją decyzję, my koniecznie chcemy podkreślić swój element, że to my zdecydowaliśmy się na Pana Boga, że my zrobiliśmy Jemu przysługę. Na tym właśnie polega łaska. Trudność łaski i piękno łaski. Trudność, bo nam to nie pasuje. My chcielibyśmy mieć swój udział w tym. Ale piękno polega na tym właśnie, że to Bóg wybrał nas bez względu na wszystko. Dlatego mówi się o takim, takie specjalne sformułowania są, ale chodzi o to, że jeżeli chodzi o nasze zbawienie, Bóg jeden, tylko On. I gdyby On się nie zlitował, nasze żadne decyzje to są po prostu to są śmieszne decyzje. Takie decyzje widziałem ich dziesiątki na przestrzeni swojego życia. Jak ktoś się decydował na Boga, a później się decydował na to, co jemu było przyjemne po drodze. Takie są nasze ludzkie decyzje. Boże wybranie jest niesamowite. I mówi tak w tym 13 wierszu: Jakuba umiłowałem, Ezawem wzgardziłem. Bardzo poważne sformułowanie. I aż apostoł Paweł sam zaraz podejmuje rozmowę, jakby ktoś słyszy, jakby odpiera zarzut. Mówi, co wtedy powiemy? Chcesz powiedzieć, Pawle, że Bóg jest niesprawiedliwy? Pawle, czy chcesz powiedzieć, że Bóg jest niesprawiedliwy, bo On sobie wybiera, kogo chce? I Paweł wytłumaczy bardzo wyraźnie, sięga do Mojżesza jeszcze, mówi, zmiłuj się nad kim się zmiłuje, zlituje się nad kim się zlituje. A zatem nie zależy to od woli człowieka, ani od jego zabiegów, lecz od zmiłowania Bożego. Czy można to wyraźniej powiedzieć? Nie zależy to od zabiegów człowieka, ale od zmiłowania Bożego. Dlatego kochamy łaskę. Jeżeli nie kochamy łaski, to kochamy swoje zasługi. W taki czy inny sposób będziemy kochali swoje zasługi. I będziemy szukali tego, że Bóg odpłacił nam za nasze właśnie zasługi. Będziemy tego oczekiwali w momencie, kiedy będzie nam trudno. Będziemy upadali w momencie, kiedy będzie nam bardzo dobrze. Bo kiedy będzie nam bardzo dobrze, nie będziemy się modlili, nie będziemy czytali Biblii, bo jest nam dobrze. Pan Bóg nam błogosławi. To jest ta pomyłka, którą zrobił Ezaw. Jest dobrze, jest okej. Nie potrzebuję tego błogosławieństwa. To sobie go tam zachowaj. Błogosławieństwo, które miał Jakub, wcale nie było łatwe. I nie polega na tym, że Pan Bóg wszystko nam daje, co my tylko chcemy. On sprawia, że nasze serce chce tego, czego On chce. Dlatego kto rozkoszuje się Bogiem, wtedy Bóg daje mu pragnienie jego serca, ale te pragnienia serca są zmienione. To nie jest pozwolenie na zachcianki, tylko to jest to, że Bóg daje nam to, czego naprawdę nasze serce zaczyna pragnąć, czyli Jego samego. Jego samego. Dalsze wytłumaczenie tam mamy. Dalej idzie z tym apostoł Paweł i to jest bardzo ważne. Ale pytanie teraz zostaje takie, na koniec. Sobie zadawałem i wam zadaję. Jeszcze dalej. Czyli podsumowanie jest takie, jakby szukam, jaki jest Bóg? Co ja widzę tutaj? Jest łaskawy, jest miłosierny, jest dobry, oczywiście. Ale Bóg tak samo jest Bogiem odpłaty. Bóg jest Bogiem wielkiej cierpliwości i odpłaty. Żeby to się rymowało, to ktoś napisał, Bóg jest Bogiem czekania i lania. Czeka, ale w końcu miarka się przebiera. I jest lanie. I nie ma tego, to nie jest taki dziadziuś, który wreszcie tam machnie na końcu ręką, powie, dobra, tam tylko groziłem, tylko tak mówiłem. Tak nie będzie. Bóg mówi, mój miecz ocieka krwią. I jego groźby są poważne. Ponieważ lekceważąc Boga, lekceważymy Jego drogę zbawienia, lekceważymy Jego Syna. Jeżeli stawiam na szali jakiekolwiek swoje uczynki, że ja coś tutaj osiągnąłem, ja coś zrobiłem, ja ewangelizowałem, albo... Nie, Bóg mówi nie. Nie. Dlatego my mamy rozkoszować się Bogiem. Ale kto jest wrogiem mojej duszy jeszcze? A, jeszcze za szybko zadałem to pytanie. Zaraz to będzie. Wcześniej jeszcze. Takie podsumowanie z 19 rozdziału Księgi Objawienia. Też tylko fragment przeczytam. Tu mamy przed sobą. 19 rozdział Księgi Objawienia. Zwróćmy uwagę połączenie właśnie tych dwóch rzeczy. Takiej wzniosłej atmosfery, takiego uniesienia i sądu. Potem usłyszałem jakby donośny głos licznego ludu w niebie, który mówił: Alleluja! Zbawienie i chwała! Moc Bogu naszemu! Gdyż prawdziwe i sprawiedliwe są sądy Jego. To tak, jakby ktoś powiedział, to tak brzmi troszeczkę, jakby ktoś powiedział, halleluja, dzisiaj będzie wykonany wyrok śmierci.
na Bożych wrogach.
Halleluja, dzisiaj egzekucja. No tak to mniej więcej brzmi troszeczkę. Ale tak jest. Boże dzieci cieszą się z Bożej sprawiedliwości. Boże dzieci nie ukrywają i nie chowają się gdzieś tam za sobą tematu, że Bóg się gniewa. Nie, Bóg jest miłością, Bóg jest dobry i tak. Nie mówmy o Bożym gniewie. Jak to nie? Nie ma Bożej miłości bez Jego gniewu. Nie ma Bożej prawości, Jego świętości bez Jego gniewu, bez tego, co On robi ze swoimi wrogami. To jest prawdziwe. I na koniec, jak my to czytamy, gdyż prawdziwe i sprawiedliwe są sądy Jego. Osądził bowiem wielką wszetecznicę. To jest takie ciekawostka gdzieś na marginesie, ale to jest bardzo ważne. Jeżeli zwróćcie uwagę, jeżeli ktokolwiek przeklina, to są te wulgaryzmy, są związane bardzo często właśnie z wszeteczeństwem ogólnie. A? Ze sferą seksualną. Dlaczego? Dlaczego? Ja im często mówię, dlaczego się modlicie ze swojego bóstwa? Dlaczego się modlicie ze swoich bogów? Tak? Bo to jest ta wielka wszetecznica, którą oni bardzo często wzywają w swoich wulgarnościach. To jest prostytutka. Jest tak ładnie powiedziane, ale to jest nieładne słowo. Bóg osądził wielką wszetecznicę. To jest oczywiście tylko jakiś taki fragment widoczny werbalnie. A tak naprawdę chodzi o wszelką zdradę. Wszelką zdradę. Wszelkie kupczenie. Tak? Swoim ciałem, swoje ciało oddaje, tak? Sprzedaje je na przyjemności i na to, co jest mi bardzo potrzebne oczywiście. Która skaziła ziemię wszeteczeństwem swoim, pomścił na niej krew sług swoich i rzekli powtórę, Alleluja, tym jej unosi się w górę na wieki wieków. I gdybyśmy dalej czytali to, widzielibyśmy obraz oblubienicy. Otworzę jeszcze raz to. Objawienie, 19 rozdział. Ciągle jest to chwalcie, chwalcie, Alleluja. To się przez cały czas pojawia. Liczny tłum się pojawia. Tam potężne grzmoty. Znowu, Alleluja, Pan Bóg nasz, szósty wiersz, wszechmogący objął panowanie. Weselmy się, radujmy, oddajmy Mu chwałę, gdyż nastało wesele baranka. Oblubienica Jego się przygotowała, dano jej bisior. Tłumaczenie, co to jest. I przez cały czas idzie właśnie przez cały czas takim tym, a 11 wiersz, teraz dalej. Jeszcze. Widziałem niebo otwarte, oto biały koń, ten, który na nim siedział, nazywał się wierny i prawdziwy, gdyż sprawiedliwie sądzi i sprawiedliwie walczy. Oczy zaś jego jak płomień ognia, na głowie liczne diademy, imię swoje wypisał, lecz nie znał go nikt inny, tylko on sam. Przyodziany był w szatę zmoczoną we krwi. Imię zaś jego brzmi Słowo Boże. Co dzisiaj czytaliśmy na początku? Słuchaj cała ziemia. Słuchaj każdy człowieku. Tak? Żadne słowo nie będzie pominięte. On jest tym Słowem Bożym. Szły za nim wojska niebieskie na białych koniach, przyobleczone w czysty i biały bisior, a z ust jego wychodzi ostry miecz, znowu, który miał pobić narody i będzie nimi rządził laską żelazną. On sam też tłoczy kadź wina zapalczywego gniewu Boga Wszechmogącego. To się jeszcze raz znowu pojawi właśnie w tej księdze Izajasza w 63 rozdziale i tak dalej. Na szacie jego, na biodrze wypisane ma Król Królów, Pan Panów. Podsumowując, to co tam było powiedziane, następny ten slajd, który mówi z 34 rozdziału, badajcie Pismo. Tak? Badajcie Pismo jakie? Pismo Pana. Badajcie Pismo Pana i czytajcie. A Księga Objawienia będzie powtarzała, błogosławieni, którzy czytają, którzy rozważają, zapamiętują. Błogosławieni. Szukasz błogosławieństwa, tego, który miał Jakub, tego, który ma lud Boży, ten właściwy lud Boży wybrany przez Boga. Czytaj Słowo. Ale gdybyśmy jeszcze zadali pytanie, właśnie to pytanie, które przedwcześnie zadałem, odnośnie wrogów duszy. Bo Edom był ewidentnie przez cały czas wrogiem Bożego ludu. Gdzie mamy fragment mówiący o wrogach duszy? Pamiętamy? Co jest wrogiem duszy naszej? Pierwszy Piotra, tylko ten jeden fragment użyję, bo ten akurat przypomniałem sobie, ale tego byłoby znacznie więcej, jak później zacząłem szukać liście Jakuba, Hebrajczyków, tak samo. Tego było sporo takich, ale list... jeszcze następny slajd. Pierwszy... O, nie ma. O, przepraszam. Otwórzmy sobie 1 Piotra właśnie 2,11 albo zapiszmy. 1 Piotra 2,11. Piotr podsumowuje, mówi tak: umiłowani, proszę, proszę, abyście jako obcy przybysze powstrzymywali się od czego? Cielesnych pożądliwości. Dlaczego? Bo one co? Są wrogami, walczą przeciwko duszy. Są wrogami naszej duszy. Co to jest pożądliwość? To jest chora miłość. To jest wykoślawiona miłość. Wypaczona miłość. To jest pożądliwość. To jest chora miłość. To jest stawienie na to, co ja chcę. Co akurat podpowiada mi moje ciało. Bardzo często ładnie to potrafię sobie usprawiedliwić, nawet znaleźć wersety w Biblii, które mnie będą pocieszały i które będą mi pomagały w tym, żeby iść w tym kierunku. Ale to może być chora miłość. Muszę bardzo uważać, żeby nie pójść tą drogą Ezawa, który pomylił błogosławieństwo z bogactwem. Pamiętajmy, kiedy Pan spotyka po zmartwychwstaniu, kiedy spotyka Piotra, idą plażą, tak? Mogliby rozmawiać, ale pięknie tutaj jest, jakie fale, jaki wiatr, nie wiem, co tam jeszcze mogło być, jak tam połowy. Ale Pan pyta przez cały czas uparcie to jedno pytanie. Piotrze, czy na pewno zostawiłeś za sobą wszystko? Nie takie było. Nie? Piotrze, czy na pewno zewangelizowałeś wszystkich, których miałeś tam i spełniłeś zadanie, które ci dałem? Tak? Też nie to było, tak? Piotrze, czy ty na pewno jesteś wystarczająco doskonały, święty, czysty i zrobiłeś wystarczająco dużo dobrych uczynków? Nie, to nie było to pytanie. Wiecie, jakie to pytanie, prawda? Piotrze, czy mnie miłujesz? Tylko o to chodzi. Tylko o to chodzi z Bożym ludem. Bo jeżeli znajdziemy się w niebie, jeżeli znajdziesz się w niebie, co będziesz tam robić? Powiedz mi, co będziesz tam robić? Ewangelizować? Kogo? Czytać Biblię? Tam już nie trzeba będzie czytać. Tam będzie żywe Słowo Boże. Co będziesz tam robić? Walczyć o życie w jakiś sposób? Nie, też nie będzie trzeba. Co będziesz robić w niebie? Pomyśl. Jedyna rzecz, która mi się ciśnie do głowy, do serca, jedyna, która ma sens i znaczenie, to to, że będziemy mogli mówić o tym, jak wielką miłością obdarzył mnie Pan. To jest błogosławieństwo Jakuba. Jak wielką miłością mnie obdarzył. Zasłużyłeś na to, Jakubie? Nie, nie zasłużył. Ani on, ani my. A jednak Bóg go wybiera. I Bóg go prowadzi. Wcale nie tak łatwo go prowadzi, ale go prowadzi. I czasami można po drodze zadać bardzo często pytanie. Na pewno Bóg jest wierny swojemu słowu? Na pewno? I to może, jak spojrzymy, chciałem, żebyście widzieli to, że dzisiaj w takim rozciągłości czasu, to było okropne odległości czasu, kiedy wypowiada to Izajasz, kiedy ten psalm powstaje w niewoli babilońskiej, ponad 100 lat później dopiero, kiedy my później widzimy historię, tak? Na przykład Petra, jak zginęła w ogóle z historii, w którym roku? W XIX wieku odkrywają w ogóle Petrę. To jest miasto, jedno z wybitniejszych miast właśnie Edomu, tak? Jedno z wybitniejszych, bardzo blisko tej góry Hor. Prawie trzy parę kilometrów od tej góry Hor. Petra zniknęła. Przez kilka stuleci nic tam nie było. Pięknie wyrzeźbiona, zmieniły się szlaki kupieckie i przestała istnieć. Dopiero w 1800 któryś roku badacz odkrywa to miejsce na nowo. To jest historia, którą dzisiaj możemy przeczytać, zobaczyć, ale chcę tylko jeszcze raz podkreślić. To słowo, które było powiedziane, ono się spełniło. Tam się pasły kozy, jakieś dzikie zwierzęta tam zamieszkiwały i tak dalej, i tak dalej. Generalnie Boża przepowiednia jest taka. Nie jesteś ze mną, to po prostu czeka cię zagłada. Nie jesteś ze mną, czeka cię straszny los. Moi ludzie mówią halleluja. Moi ludzie mówią dziękuję Bogu, bo Bóg sądzi. I nie boją się przyznawać do tego. Bo dzisiaj ludzie nie chcą o tym słyszeć. Oni chętnie porozmawiają o dobrym, kochającym, miłującym Bogu. Ale ten Bóg też, jak czytaliśmy, jego miecz ocieka krwią jego ofiar. I to jest poważna sprawa i o tym nie możemy nie mówić. Powstańmy, oddajmy Bogu chwałę.